Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję o sytuacji w Polsce. Oświadczył w niej, że jest poważnie zaniepokojony, że faktyczny paraliż Trybunału Konstytucyjnego w Polsce zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności. Rezolucja to formalna opinia Parlamentu Europejskiego, która zawiera szereg wskazówek dotyczących danego kraju czy instytucji. Może mieć dla nas konsekwencje gospodarcze, nie bezpośrednie, a pośrednie. I między innymi do tego, jak może na naszą gospodarkę to rzutować, wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, dziennikarka, pisarka, korespondentka informacyjnej Agencji Radiowej, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Jacek Sałek, prezes Jameo. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję o sytuacji w naszym kraju. Wezwał rząd do poszanowania publikacji i pełnego zastosowania się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku oraz z grudnia ubiegłego roku. Także wezwał nasz rząd do zastosowania się do zaleceń Komisji Weneckiej. Ale my będziemy rozmawiać o gospodarce. Wiadomo, że żadnych bezpośrednich skutków gospodarczych ta rezolucja nie ma, ale może mieć pośrednie i właśnie o tym, jakie. Co nam może grozić?
Pani redaktor już powiedziała, we wskaźnikach miesięcznych czy kwartalnych ta rezolucja się nie odbije. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, że wszyscy studenci na świecie, którzy zajmują się biznesem międzynarodowym, mają w swoich podręcznikach, które uczą, jak oceniać kraj, z którym można prowadzić interesy, czy w którym można inwestować, mają taką pozycję, która jest określona jako Stability of the Legal Framework, czyli stabilność systemu prawnego czy ramy prawnej. I kraj, wokół którego tworzy się opinia, że ta rama prawna stabilna nie jest, oczywiście staje się mniej atrakcyjny dla inwestorów i w dłuższej perspektywie możemy to odczuć. Ja mam nadzieję, że kwestia Trybunału zostanie rozwiązana zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej. Jeżeli nie zostanie, no to ta opinia Polski jako kraju niestabilnego prawnie będzie się potęgowała.
Ja bym się tu zgodziła, że to nie może natychmiastowe skutki, również wizerunkowe, przynieść, ale długookresowe tak. Bo na razie to jest tak, że Unia Europejska jest takim rodzicem, który skarcił nieposłuszne dziecko. Jestem jakoś dziwnie przekonana, bo dzieci są różne i grzeczne i krnąbrne, że tutaj nie będzie, że rząd polski nie postawi się do kąta, że raczej będzie próbował jeszcze walczyć i jeszcze to wizerunkowo odkręcać, tak zwany kryzysowy PR, ale długookresowo, tak, to już jest pewna wyrwa w tak zwanym imidżu i ta wyrwa może się okazać z czasem rowem.
Z punktu widzenia przedsiębiorcy działającego międzynarodowo i właściwie częściej chyba z Holandii niż z Polski, jak to wygląda?
Nie jestem specjalistą od ekonomii, natomiast przedsiębiorczość polega na szukaniu szans. I oczywiście jak rynek jest stabilny, to jest mniejsze ryzyko, ale zazwyczaj też są mniejsze szanse. Jak rynek jest mniej stabilny, ryzyko jest większe, szanse są większe. Ja popatrzyłem sobie wczoraj na wiadomości w Holandii, ale też w Anglii. Nie było nic o Polsce, jeśli chodzi o tą sprawę Parlamentu Europejskiego. To nie jest wiadomość w tej chwili istotna dla Europejczyków. To jest wiadomość istotna dla Polaków. Więc ja nie jestem przekonany, że to będzie miało na dzisiaj jakiś konkretny wpływ na gospodarkę.
Tym bardziej, że przecież my już mamy na swoim koncie dwie inne rezolucje. Tam bodajże 2005 i 2006 rok chodziło o homofobię, czyli już nas skarcono. I kto teraz pamięta o tym?
No to jest dobra wiadomość, że pamięć bywa krótka, ale ja się zastanawiałam też, czy ci inwestorzy, którzy teraz w naszym kraju działają, czy ich to nie zniechęci? Czy nie będą chcieli szukać bardziej dogodnych, ich zdaniem, miejsc do przenoszenia biznesów?
Nie, ja nie sądzę, żeby to było tak, że jeśli ktoś już zainwestował w Polsce, już jest obecny, to żeby teraz w wyniku tej rezolucji się wycofywał. Natomiast może się pojawić u takiego inwestora pytanie, czy rozwijać swoje przedsięwzięcie dalej, i może się pojawić pytanie u ewentualnych potencjalnych nowych. Tak jak mówię, ja się zgadzam tutaj z panem prezesem, że niestabilne rynki o wyższym ryzyku czasami pozwalają też na wyższą stopę zwrotu, to prawda, tylko że rodzaje ryzyka są różne. Natomiast ryzyko prawne, ryzyko, że będą się zmieniać przepisy, że nie będzie instytucji, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, sprawnej, która by mogła kwestionować przepisy nietrafione. To już jest czynnik, który może zniechęcać do związków gospodarczych z krajem.
A z punktu widzenia Doliny Krzemowej, gdzie no, z racji rezydowania tam spotykam się z inwestorami, z biznesmenami, to na razie nie ma żadnego znaczenia.
Czyli nie pytają, nie padają pytania.
Oni oczywiście śledzą to, co sytuację. Się dzieje, śledzą, pytają, ale to nie wpływa na ich decyzję. Oni raczej patrzą na szanse takie biznesowo-technologiczne.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę. Osiemnaście minut po godzinie 10:00 Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyg, dziennikarka, pisarka, korespondentka z między innymi z Krzemowej Doliny Informacyjnej Agencji Radiowej, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Jacek Sałek, prezes Jameo. No to teraz jeszcze kolejna ważna rzecz, która się wczoraj wydarzyła. Prezes rekordzista, szef grupy Lotos Paweł Olechnowicz został wczoraj odwołany. Kierował koncernem od 14 lat, przetrwał 6 premierów, przewodził firmie w trudnych czasach, także taniejącej ropy, dbał o pracowników. W Lotosie zarabia się średnio, kilka razy więcej niż średnia krajowa, do 3 razy więcej. Nic dziwnego, że odwołanego prezesa bardzo bronili też związkowcy. Jak można podsumować rządy dotychczasowego prezesa w grupie Lotos?
Ja sądzę, że pan prezes Olechnowicz właśnie taką pewną ręką prowadził spółkę przez te lata, a potrafił przejść przez okresy wstrząsów na rynku światowym, ale co bardzo ważne, rozwijał spółkę. I wczoraj pojawiły się takie opinie ze strony Ministerstwa Skarbu, że Lotos nie płacił dywidendy. To tak. Prawda, Lotos raz tylko wypłacił dywidendę, ale Lotos swoje zyski inwestował w rozwój spółki. I zresztą potem zaraz z ust ministra skarbu padła też taka trochę wewnętrznie sprzeczna wypowiedź, bo powiedział, no bo dywidendy nadal nie będziemy wypłacać niezależnie od tego, kto będzie prezesem, dlatego że program 10+ trzeba zakończyć. Mnie się wydaje tak, że w Lotosie pojawiło się zjawisko, które dotyka większej liczby spółek Skarbu Państwa. To jest właśnie ten nieustannie trwający konflikt pomiędzy zarządami spółek a ministerstwem dotyczący tego, co zrobić z wypracowanym zyskiem. Czy spółkę rzeczywiście zmieniać, modernizować, przekształcać, czy też zapewnić dochody Skarbowi Państwa. I wiele było takich przypadków niestety, kiedy ten zysk spółek nie służył ich rozwojowi, był na bieżąco przejadany. No prezes Olechnowicz należał do tych, którzy potrafili tutaj o spółkę walczyć.
Opierał się tym 6 premierom kolejnym. Nowy prezes ma być dopiero wybrany, docelowy powinien znać się na rynku paliwowym. Czy wystarczy, że będzie bardzo dobrym menadżerem, państwa zdaniem?
W takiej sytuacji, w której,
Jacek Sałek.
W której LOTOS jest, to mi się wydaje, że przede wszystkim trzeba być bardzo dobrym politykiem, a potem dopiero liderem i menadżerem, bo spółki Skarbu Państwa to nie są przedsiębiorstwa czysto komercyjne. I dla mnie jest taka dość dziwna sytuacja, że się tworzy twory, które tak naprawdę powinny być albo strategicznie częścią państwa dla stabilności gospodarczej czy energetycznej, albo powinny być komercyjne. Nie powinno być takich dziwnych miksów.
Ja powiem tak, to co udało się prezesowi Olechnowiczowi, jeśli chodzi o długość trwania na stanowisku, to szapoba, czapką do ziemi, bo naprawdę tutaj był Matuzalemem wśród takich spółek Skarbu Państwa. Prawdopodobnie nie uda się to następnemu. Właściwie wszędzie na świecie, w sektorze paliwowym, gdzie tego typu spółki należą, są jak gdyby pod pieczą rządu, to jest karuzela. To są 2, 3, 4 lata. Inaczej jest w Stanach, gdzie to jest bardziej prywatne i wtedy taki prezes może trwać. Więc prezes Olechnowicz był tutaj bardzo w stylu amerykańskim. Ale to jest ważne o tyle, że rozwija się relacje. Można zbudować coś trwalszego i dłuższego. I na przykład obecny prezes ExxonMobil, który jest lata całe. Na wierchuszce. Oczywiście jest to, tak jak w przypadku Lotosu, siedzenie na szczycie góry, ale potem okazuje się, że ta góra jest wulkanem. Ale jemu, tak jak prezesowi Olechnowiczowi, udawało się tworzyć sieć tych relacji. To nie w złym znaczeniu układów, tak, tylko pewnej takiej relacyjności, która jest niezbędna w biznesie, żeby jakąś długofalową politykę prowadzić.
Ale tutaj pani redaktor dotknęła bardzo ważnej właśnie różnicy między spółkami Skarbu Państwa, a spółkami prywatnymi. W spółce prywatnej, jeżeli akcjonariusze decydują się na odwołanie prezesa, to dzieje się tak z reguły wtedy, kiedy popełnił ewidentny błąd. Kiedy rzeczywiście widać na przykład po akcjach spółki, że one lecą w dół, bo coś nie tak w spółce zrobiono. W spółce, która jest silnie upolityczniona, bo zależna od własności państwowej, decydują właśnie czynniki zupełnie inne.
I dlatego bardzo często to, tak jak mówiłam, karuzela jest z prezesami, niezależnie od ich wyników.
Mm-hmm. Jarosław Selin w rozmowie kontrolowanej z Agnieszką Michajłow dzisiaj mówił, że dla dobra higieny spółki po 14 latach potrzebna była zmiana. Może świeżość coś wniesie rzeczywiście. Nowoczesne,
wszyscy
spojrzenie.
Wszyscy westchnęliśmy. To nie jest takie oczywiste, bo padły słowa oczywiście wczoraj też o tym, że trzeba odświeżyć krew w Orlenie, w Lotosie. Odświeżanie krwi to jest takie bardzo ładne hasło, natomiast co z tego będzie wynikało?
I tak jak mówią Amerykanie, po co naprawiać coś, co nie jest zepsute?
Dokładnie. Mi się wydaje, że jeżeli jest nowa strategia, nowa wizja i zarząd nie jest w stanie jej zrealizować, okej. Okay. Ale jeżeli nie ma nowej strategii, nowej wizji i wszystko działa dobrze, to jaką mamy pewność, że od nowa krwi coś zmieni na dobre? Może zmieni na gorsze. Nie wiemy tego po prostu.
No, miejmy nadzieję, że nie popsuje. Jeszcze jedna rzecz. Państwa zdaniem może wrócić niebawem pomysł połączenia grupy LOTOS z Orlenem?
Znowu westchnąłem, dlatego że tak, no obserwujemy w tej chwili, ja to złośliwie określam jednak i pozwolę sobie na tą złośliwość, pewnym powrotem do PRL-u. To znaczy wszystkiego tego, co państwowe, konsolidowania, budowania struktur coraz większych, centralistycznie sterowanych. Ja myślę, że ten pomysł łączenia, i to nie przypadek moje przejęzyczenie wcześniejsze, że powiedziałem Orlen, łączenia Lotosu i Orlenu pojawiał się wiele razy.
I to chyba każdy rząd miał chrapkę na to.
I myślę, że takie ryzyko może się pojawić.
Chęci znowu połączenia energii też z innym koncernem. Do dyskusji wrócimy po 10.30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.32, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Magda Gacyk, dziennikarka, pisarka, korespondentka informacyjnej agencji radiowej z Doliny Krzemowej, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca, Uniwersytet Gdański, Jacek Sałek, prezes Jameo. Wróćmy do dyskusji. Nowe uprawnienia nabędzie UOKiK. Konsument ma być lepiej chroniony. Pozew nie będzie już konieczny, aby walczyć z nieuczciwymi zapisami w umowach. Postępowanie wszczynać będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To jedna z najważniejszych zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, która wchodzi w życie w niedzielę. No a korzystając z tego, że mamy Międzynarodowe Towarzystwo w studiu, bo i znają Państwo, jak wyglądają takie przepisy, wiedzą Państwo, jak wyglądają przepisy, czy też ochrona konsumentów i w Holandii, czy w Stanach Zjednoczonych, no to może jak to tam wygląda i czy czujecie się bardziej chronieni jako konsumenci w Polsce, czy właśnie za granicą?
Ja się czuję inaczej chroniona, tak bym powiedziała, no, bo troszeczkę ciekawe. Inaczej to jest rozwiązane w Stanach Zjednoczonych, gdzie przepisy chroniące klienta są zarówno federalne, jak i stanowe. A te stanowe mogą się diametralnie między sobą różnić. Czyli coś, co podpadnie nam w jednym stanie, na przykład SPA nie wywiąże się ze swoich usług, może zapewnić nam wysokie odszkodowanie, na przykład w Kalifornii, ale już w Nebrasce nie mamy żadnego powodu, żeby się skarżyć. Federalne oczywiście są zunifikowane i można się starać, natomiast tam wszystko, co jest, co nie da się natychmiast rozwiązać polubownie, przechodzi do sądów. To są odpowiednio skonstruowane sądy, tak zwane small claim courts. Są też organizacje. Raz do roku jest Tydzień Ochrony Konsumenta. To jest z kolei bardzo tak szeroko zakrojona akcja edukacyjna. Natomiast powtarzam, tak jak w Stanach Zjednoczonych pod wieloma innymi względami, tak i tu system prawny jest podstawą. I oczywiście takie przypadki znane, ten historyczny przypadek McDonalda i rozlanej gorącej kawy w 92 roku, kiedy klientce wylała się wrząca niemalże kawa na kolana i musiała podążyć do szpitala, gdzie stwierdzono u niej oparzenia trzeciego stopnia. Ona próbowała to rozwiązać polubownie, chciała do 20 tysięcy dolarów odszkodowania, McDonald's oferował 800. W końcu sprawa skończyła się w sądzie, dostała ponad 3 miliony. Natomiast to był taki precedens, bo wcześniej McDonald's borykał się z ponad 700 tego typu skarg i wypłacał odszkodowania w czasie takich ugód. No i to jest najbardziej znana sprawa, ale takich jest masę. Niektóre są przedziwne, jak na przykład odszkodowanie, które dostała pani, która usmażyła swojego pekińczyka w mikrofalówce, bo nie wiedziała, że nie wolno suszyć po deszczu, po spacerze żywych zwierzątek, ponieważ na mikrofalówce nie było nigdzie napisane, że żywych stworzeń nie wkładać, że nie jest to suszarka. Ale są też takie, gdzie klient no, jest odsyłany z kwitkiem. Natomiast pole do popisu jest olbrzymie, zarówno dla klientów, jak i dla właścicieli biznesów, którzy jednak muszą bardzo być uważni. I ta uważność im się opłaca, więc ta autocenzura jest jednym z podstawowych czynników ochrony klienta.
Po prostu mogą na tym dużo stracić.
Bardzo dużo.
A jak w Holandii?
Zupełnie inaczej. Cały ten system sądowy i dochodzenia do odszkodowań nie istnieje tak naprawdę. Jest oczywiście agencja rządowa, która broni konsumentów, ale tam jest równowaga, ponieważ organizacje konsumenckie są bardzo mocne, bardzo silne. Oprócz tego mamy w tej chwili Facebooka, mamy media socjalne i mamy organizacje pracownicze. I tworzy się platforma dyskusji. I czasami wygrywają jedni, czasami wygrywają drudzy. I po takich dyskusjach zmienia się prawo bardzo często. Zmieniają się przepisy prawne, które lepiej chronią jedną albo drugą stronę, bo to nie jest tylko tak, że konsumenci zawsze mają rację, czasami przedsiębiorcy mają rację i taka platforma do dyskusji jest bardzo ciekawa. Oni nazywają to model polderowy, gdzie spotykają się ze sobą, dyskutują i na koniec wszyscy mają wyjść zadowoleni z takiej dyskusji. Bardzo mocne organizacje konsumenckie i to jest coś, co powoduje, że rzeczywiście ja się czuję dobrze chroniony tam jako konsument.
Mm-hmm. A na przykład taka sytuacja, kiedy jest pan nękany telefonicznie przez firmę, która nie wiadomo skąd, w jaki sposób stała się posiadaczem pańskiego numeru telefonu i dzwoni po kilka razy w tygodniu, a potrafi nawet i kilka razy dziennie zadzwonić. Czy jest jakaś możliwość złożenia skargi na tą firmę i potem to się jakoś dalej toczy?
Oczywiście jest tak, że po pierwsze jest możliwość złożenia skargi, po drugie jest możliwość wyłączenia, czyli jest centralna baza danych, gdzie ja proszę, żeby do mnie nie dzwoniono w ogóle.
Tak samo jest w Stanach.
Po trzecie są organizacje konsumenckie, które są bardzo mocne. Jak one dostaną sygnał od iluś tam swoich członków, że jesteśmy nękani przez organizację X albo Y, to jest program telewizyjny, w którym dyskutuje się to i taka organizacja wcale dobrze na tym nie wychodzi, w sensie PR-owskim czy reklamy, a poza tym ma to wpływ na agencję rządową, bo teraz nagle jest grupa wyborców, która pokazuje, nam się to nie podoba i ta agencja rządowa ma teraz incentyw, żeby coś zrobić z taką organizacją, czyli żeby zmienić przepis prawny, albo żeby upomnieć, albo żeby nałożyć karę.
Czyli pod tym względem można powiedzieć, że w naszym kraju na razie wolna amerykanka. Pan profesor, jak się czuje chroniony jako konsument?
Znaczy, ja myślę, że to się zmienia, dlatego że wspomniana była ta kwestia nękających telefonów czy przysyłanych maili, które mój komputer odrzuca do spamu. Ale coraz częściej w tego typu mailach jednak pojawia się na końcu taka klauzula, że jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać, to kliknij tutaj i rzeczywiście to działa. Także ja myślę, że krok po kroku, łącznie z tymi ostatnimi regulacjami, zmierzamy w taką stronę, żeby konsument był lepiej chroniony.
Bo w tych zmianach, które wejdą w życie w niedzielę, jest na przykład taki zapis, że UOKiK zyska prawo do publikowania ostrzeżeń w publicznych mediach. Będzie mógł bezpłatnymi komunikatami ostrzegać konsumentów o zachowaniach, zjawiskach, które istotnie zagrażają ich interesom. I czy w tej sytuacji...
To jest ważne rozwiązanie. To jest ważne, bo jeżeli UOKiK jako wyspecjalizowana instytucja widzi gdzieś zachowania negatywne, to bardzo dobrze, jeżeli będzie ostrzegał. Pytanie jest, na ile z kolei te ostrzeżenia będą przez samych konsumentów obserwowane, dlatego że przypomnę, Komisja Nadzoru Finansowego od dawna ostrzega, ma czarną listę przed instytucjami finansowymi, które nie budzą jej zaufania i nie zawsze potrafią to klienci dostrzec.
Tylko klienci muszą wejść najpierw, musieli wtedy na stronę i musieli mieć wiedzę odpowiednią, pan prezes. Ja,
bardzo mi się podoba model holenderski, gdzie jest program telewizyjny, nazywa się Radar, w którym partie rozmawiają ze sobą, są zapraszane i rozmawiają ze sobą. I to, przez to, że to jest program telewizyjny dla konsumentów, o konsumentach, jest oglądalność bardzo wysoka. Bo nie tylko mówią o negatywnych sprawach, ale też mówią o pozytywnych sprawach, które się dzieją i dają informacje konsumenckie. I mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawa forma zapraszania konsumentów do tego, żeby patrzeć, co się dzieje na rynku.
Tak się właśnie zastanawiałam a propos tego, o czym pan profesor wspominał, że to też zależy od samych konsumentów, czy posłuchają. A myśli pan profesor, że gdyby takie informacje o Amber Gold pojawiały się w mediach masowo, dużo, to...
Wywołała pani redaktor Amber Gold. Akurat tę sprawę obserwowałem i KNF przed Amber Gold ostrzegał to na prawda. Długo, długo
ale
wcześniej.
Ale na swoich stronach. To no wiedza tak, dla osób, które są zorientowane bardziej.
No więc docieramy
moi
do bardzo ważnej...
nie wejdą na stronę KNF-u.
Docieramy do bardzo ważnej sprawy, że ochrona konsumenta to jest także element pewnej zbiorowej świadomości konsumenckiej. To nie jest tylko kwestia przepisów, ale to jest kwestia tego, na ile społeczeństwo jako całość potrafi dbać o swoje konsumenckie interesy.
I dlatego ja tu przywołałam ten amerykański Narodowy Tydzień Ochrony Konsumenta, dlatego że taka akcja edukacyjna rzeczywiście spełnia swoje założenia i przydałaby się naprawdę szeroko zakrojona tutaj.
Jest jeszcze jeden zapis, ważny myślę. Zmiany przewidują zakaz proponowania konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów. Chodzi na przykład o sytuację, gdy skomplikowany produkt ubezpieczeniowy z elementem inwestycyjnym oferuje się 80-letniemu klientowi, który nie ma wiedzy o tego rodzaju instrumentach.
Piękny przepis. Bardzo mi się podoba. Ja jeszcze poszedłbym dalej nawet i to taka sytuacja miała miejsce w Holandii, gdzie przez właśnie media socjalne się konsumenci skrzyknęli na temat skomplikowanych produktów ubezpieczeniowych i doprowadziło to do tego, że zmieniły się przepisy i jest teraz coś, co się nazywa ulotką konsumencką, która musi być tak prosto zdefiniowana, żeby normalny człowiek był w stanie zrozumieć, co kupuje. Jeżeli produkt finansowy jest inaczej sformułowany, nie może wejść na rynek. Bo inaczej jest bardzo trudno, nawet nie tylko od tych starszych ludzi, ale od normalnych ludzi oczekiwać, żeby oni rozumieli, co oni kupują.
No, to jest rewelacyjny pomysł. Myślę, nasi przedsiębiorcy też zwracali uwagę nie jeden raz w tym studiu, że żeby umowy były konstruowane w ten sposób, żeby mogły się znaleźć tak naprawdę tylko na jednej stronie. Co myślę jeszcze...
bez części drobnym drukiem.
I bez żargonu prawniczo ubezpieczeniowego, czy finansowego, czy jakiegokolwiek innego, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć.
A drobny druk jest już niestety tak drobny, że okulary nawet nie pomagają. Tutaj się przyda ogromna lupa. Jeszcze tak przy okazji spraw konsumenckich, tak poniekąd obok, tuż przed wybuchem w 2008 roku światowego kryzysu Goldman Sachs sprzedawał klientom niewiele warte obligacje oparte na niespłacanych kredytach hipotecznych. Teraz ponosi za to karę. Kara wynosi $5 miliardów. Udział w wywołaniu największego kryzysu finansowego w historii od lat 20. ubiegłego wieku. Za ten udział kara $5 miliardów. To dużo? Do pana profesora.
Znaczy z punktu widzenia banku jest to kara odczuwalna na pewno. Natomiast
ubiegłoroczny zysk $6 miliardów.
No, jak się płaci karę w wysokości rocznego zysku, to jest to odczuwalne. Natomiast z punktu widzenia oczywiście całego systemu finansowego to i wstrząsu, jaki się po roku 2007 i 2008 dokonał, to jest kropla i no świat długo jeszcze będzie odbudowywał tamte straty.
No to przykład. Goldman Sachs sprzedawał w latach 2005-2007 obligacje oparte na coraz bardziej ryzykownych, bo coraz mniej spłacalnych kredytach hipotecznych. Wiedział już o tym, ale klientom, którym maklerzy wciskali toksyczne papiery, nic nie mówił. Śledczym udało się dotrzeć do maila wysłanego przez jednego z maklerów do kolegi, w którym komentując jakość sprzedawanych obligacji naiwnym klientom napisał, gdyby oni tylko wiedzieli. No to jest oszustwo. To się idzie do więzienia, a nie kara $5 miliardów.
Pani redaktor, ja się z panią zupełnie zgadzam. To jest problem moralny, to jest problem etyczny, a to nie jest problem biznesowy tylko. Wydaje mi się, że gdzieś po drodze zagubiliśmy podstawową odpowiedzialność za to, co my robimy. I na pewno, jeśli chodzi o cały świat finansowy, powinien się mocno zacząć zastanawiać nad tym, jaka jest jego rola w społeczeństwie, bo to nie chodzi o to, żeby tylko wyrabiać zyski. Chodzi o to, że mają tak duży wpływ na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, że bezmyślne gonienie za pieniędzmi może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Moje pytanie jest, kto za to odpowiada i na jakim szczeblu? Zawsze się mówi, że ryba się psuje od głowy. Ja nie widziałem nikogo, kto tak naprawdę odpowiadał za ten kryzys, który w 2007 i 2008 roku wybuchnął.
To się rozmyło prawdopodobnie w związku z wielością problemów i wielością podmiotów, które w tym uczestniczyły. Natomiast ja się zgadzam z panem Jackiem, że to jest tak wielowymiarowy problem, nie tylko biznesowy. Natomiast od strony stricte biznesowej jest to rzetelna suma. I w Stanach generalnie nie ma oburzenia. Oczywiście tam największe dzienniki, jak New York Times, podniosły tę kwestię, że może nie współmierna do winy. Niewątpliwie. Natomiast zmieniły się warunki brzegowe. Troszeczkę zmieniła się ekonomia. To nie jest taki dół, więc Amerykanie patrzą do przodu. To stało się ładnych kilka lat po. Więc nie ma takiego myślenia, że bardzo niesprawiedliwie, tym bardziej, że pewne negocjacje dotyczące tej kary jeszcze nie są zakończone. To ona może być dotkliwsza, ona może być trochę łagodniejsza. To nie jest zupełnie zamknięta sprawa. Natomiast to jest tak, że trudno się spodziewać, żeby rząd federalny chciał dożynać kurę, która znosi złote jaja, nawet jeżeli teraz znosi co drugie złote jajo, bo to już nie jest tak,
no
jak
tak,
nie
ale wiesz. Jaki idzie sygnał w świat na przyszłość? No, jest wina, nie ma kary, będzie więcej
nie,
takich
pomysłów. Jest kara. Zostało, bo tu jest bardzo ważna rzecz i pani redaktor
ale
o tym wspomniała.
Jeśli Madoffa można było zapuszkować, to przydałoby się jednak mimo wszystko kogoś, kto jest za pewne decyzje odpowiedzialny, za to, że wiedział o oszustwie, że jest oszustwo, no ale w strasznym czasie, w
znowu,
strasznych czasach żyjemy.
I
naprawdę.
Pani redaktor siedząca po mojej prawej stronie, Gacyk, wie to lepiej niż ja, że system prawny amerykański to jest bardzo skomplikowana machina, sprawna i potrafiąca dość szybko rozwiązywać problemy, ale złożona i właśnie bardzo przestrzegająca litery prawa, plus z obszarem do negocjacji, uzgodnienia winy stron. Także w wypadku Madoffa złamanie prawa było ewidentne. Tutaj przy Goldman Sachsie jest...
Przepraszam, i też wiadomo było, kto personalnie
odpowiada, tak.
To nie była taka komora, taka ośmiornica.
Dobrze, to przy okazji Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kontrowersyjny kandydat na prezydenta, kampania prezydencka w pełnym toku. Ja bym się chciała podpytać o skutki gospodarcze, także dla nas, ewentualnej wygranej Donalda Trumpa. Załóżmy, że 2017 Trump wygrywa.
I to nie jest takie zupełnie utopijne założenie, niestety. Więc ja się uśmiecham, ale to jest trochę taki uśmiech przez łzy, bo rzeczywiście jest to kuriozalny kandydat. Jeśli chodzi o jego poglądy gospodarcze, to jest fascynujący wątek, bo do tej pory eksperci, specjaliści tak do końca nie mogą dojść do tego, że...
Jakie są te poglądy?
Tak, o co mu chodzi, stworzyć jakąś spójną całość, te wszystkie puzzle pozbierać. Pamiętajmy, że mówimy o kandydacie, który zmienił właściwie wszystko. Kandydacie na prezydenta, który podczas swojej kampanii spotyka się z ludźmi nie w kościołach, jakichś tam miejscach, urzędach i tak dalej, tylko na stadionach, gdzie wykłada obok siebie na pulpicie wódkę Trump, wino Trump, wodę mineralną Trump i steki Trump. Mówiąc, proszę bardzo, oto jest mój dorobek, prawda? Najlepsze steki na świecie, najlepsze... Ale jest to człowiek, który wiele biznesów położył. Bo jak mówią Amerykanie, jeżeli chcemy poznać przyszłe, czy przewidzieć przyszłe działania danej osoby, spójrzmy na przeszłe działania. Trump miał różne. Miał linie lotnicze Trump, gdzie stewardesy chodziły w perłach. 3 lata to wytrzymało. Miał magazyn Trump, który był nazywany pornografią bogactwa. Tak zupełnie bezwstydnie się obnoszono z bogactwem. I on teraz radzi, żeby tak. No przede wszystkim wywalić wszystkich imigrantów. I zbudować mur na granicy amerykańskiej i między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Za ten mur mają zapłacić Meksykanie. Prezydent Meksyku już się wypowiedział w tym temacie i powiedział, że Absolutnie Meksyk nie będzie za to płacił, przy czym to jedno zdanie było usiane jeszcze trzema wyrazami uznanymi za wulgarne. Druga rzecz to podatki, które ma być tyle ulg podatkowych i dla wszystkich, i dla najbogatszych, i dla najbiedniejszych, że jak obliczono, jest to zupełnie niemożliwe, na co Trump, stawiany przed takim zarzutem, powiedział, że on to sfinansuje, że zlikwiduje Ministerstwo Edukacji, żeby to pokryć, i zlikwiduje ministerstwo, taki departament Agencji Ochrony Środowiska, czyli takie Ministerstwo Ochrony Środowiska. Jak dotąd wyliczono, że te jego zupełnie szaleńcze plany, na przykład z stłamszenia potęgi gospodarczej Chin przez to, że rozstawi się statki amerykańskie na morzach.
I podatek wokół, 45%
od towarów chińskich. Ale też działalność militarna, tak, że my pokażemy siłę i dzięki temu Chińczycy się przestraszą i przestaną inwestować i przestaną robić biznesy. Że te wszystkie jego pomysły wzięte do kupy będą kosztować państwo 15 bilionów dolarów w ciągu najbliższej dekady i pogrążą Stany Zjednoczone w chaosie i kompletnej dziurze budżetowej.
Mm-hmm. A jakby mogło wyglądać, znaczy, tak?
Ja muszę powiedzieć że Trump na przemian budzi rozbawienie i przerażenie. Tylko, że to jest typowa retoryka populistyczna, mająca trafić do mało wymagającego wyborcy, który chce prostych rozwiązań i rozwiania wszystkich jego trosk w jakiś magiczny sposób. Natomiast ja się pocieszam jednym, że akurat Stany Zjednoczone znowu to jest taka struktura, gdzie podziały władzy są bardzo wyraźne, mocno przestrzegane i klarowne. I mimo potężnej pozycji prezydenta, to nie jest tak, że to jest ktoś, kto ma rozwiązane ręce i może robić wszystko, co zechce. Więc jeżeli nawet będzie to, co nie daj Boże, Trump,
odkupujemy.
Tak, to myślę, że Ameryka potrafi sobie z tym poradzić.
Mm-hmm. A z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy obserwują sytuację?
Ja teraz
sytuację?
Nie będę mówił z punktu widzenia mojego prywatnego, bo nie będę wypowiadał się w imieniu przedsiębiorców, ale dla mnie to, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, to, co się dzieje na świecie, to jest jakiś ciekawy bardzo, nie wiem, czy to nazwać to kryzysem, czy nazwać to tranzycją jakąś polityczną. Stare struktury przestają dawać wartość dodaną. Czyli coś się zmienia. I pytanie jest tylko, na co się zmienia. Ja myślę, że bardzo ciekawe to jest, co się dzieje i bardzo jestem zainteresowany, jak w demokracjach, bo mówimy tutaj o demokratycznych państwach, ludzie, czyli wyborcy, odbiorą te zmiany i w jaki sposób się zorganizują. Czy będzie potrzebna wojna, czy będzie potrzebna rewolucja, czy ludzie jakoś przyjdą po rozum do głowy i zaczną inaczej patrzeć na to, co się dzieje. Jestem bardzo ciekawy.
Będziemy obserwować, będziemy wracać do dyskusji. Niestety więcej już dzisiaj nie porozmawiamy. Iwona Wysocka, to była audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś moimi i Państwa gośćmi byli Magda Gacyk, dziennikarka, pisarka, korespondentka informacyjnej agencji radiowej, profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Jacek Sałek, prezes Yameo. Za chwilę w Radiu Gdańsk wiadomości, po nich spotkanie z obcokrajowcami. Ja Państwu jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.